Iga Świątek wygrała Wimbledon. Polka w pięknym stylu pokonała Amerykankę. Przywódca Korei Północnej spotkał się z szefem rosyjskiego MSZ. Zapewnił go o bezwarunkowym wsparciu Moskwy we wszystkich działaniach. W faktach również zaproszenie dla Was do udziału w naszej akcji Pyszne, bo polskie. Będziemy Was odwiedzać w każdą środę. Zwycięstwo w Wimbledonie dorzuciła wczoraj Iga Świątek do swojej długiej listy sukcesów. W drodze do tego triumfu rozegrała 7 spotkań. Na trawiastym korcie spędziła 8 godzin i 52 minuty. Ten finałowy mecz trwał zaledwie 57 minut. Na Wimbledonie z naszymi kibicami oglądał go korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan. Te wspomnienia z pewnością zostaną na całe życie.
Iga Świątek!
Było coś wspaniałego. To jest w tak krótkim czasie.
W obcym kraju.
Swojego oglądać w obcym kraju, który zwycięża w takim wspaniałym stylu.
Dokładnie tak samo.
Ja myślę, że to był piękny finał. Bardzo piękny mecz. Iga do góry.
No nie udawało jej się do tej pory na kortach trawiastych. Jest sukces, mamy, cieszymy się.
Zasłużyła naprawdę.
Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un zadeklarował bezwarunkowe wsparcie dla działań Rosji, w tym wojny z Ukrainą, podaje agencja Reutera. Słowa te padły podczas spotkania z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Sergiejem Ławrowem w mieście Wonsan. Ławrow przebywa z 3-dniową wizytą w Korei Północnej. Po jej zakończeniu ma udać się do Chin na spotkanie Szanghajskiej Organizacji Współpracy. I wracamy teraz do Polski. Po czwartkowej tragedii na Wisłostradzie prokuratura okręgowa w Warszawie postawiła zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku 23-letniemu kierowcy, który mimo sądowego zakazu usiadł za kierownicę. Drugi z zatrzymanych mężczyzn, 38-latek, usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy poszkodowanemu. Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba.
Mamy kolejny wypadek, gdzie sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdu. Dość świeży, bo obowiązywał on od niecałego roku. I mamy dwie osoby, które poniosły śmierć w wyniku obrażeń odniesionych w tym.
Obaj podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Prokuratura złożyła wniosek o tymczasowy areszt obu mężczyzn. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w czwartek późnym wieczorem na Wisłostradzie. Około godziny 23.15 kierujący zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym motocyklem oraz osobowym autem. Na miejscu zginął 45-letni motocyklista. W szpitalu zmarł jego 13-letni syn.
Słuchacie faktów w RMF FM.
Jakub Matulka i Damian Syty zwyciężyli w Walwoliny rajdzie Małopolski i umocnili się na prowadzeniu w rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski. Na mecie rajdu w Makowie Podhalańskim był Maciej Połachicki. Czy zwycięzca dał jakiekolwiek szanse rywalom na ostatnim odcinku?
No nie, Kuba Matulka nie miał dosłownie litości. Nie dość, że wygrał cały rajd, to był piekielnie szybki, także na finałowym odcinku, przypomnę, to był RMF FM Power Stage. Pojechałeś o 8 sekund szybciej niż w poprzednim przejeździe, no i o prawie 5 sekund szybciej od kolejnej załogi.
No ten Power Stage to są dodatkowe punkty i po prostu jak nawet sam dla siebie chciałem spróbować przy takiej przewadze trochę się przełamać i przycisnąć i to się udało. Najdłuższy rajdu, bardzo go lubię. Przedłużony względem zeszłego roku o taką bardzo techniczną, wąską partię na początku, no, która była no, naprawdę dużym wyzwaniem, ale no, świetny odcinek i świetny rajd.
Mówił po tym zwycięstwie Kuba Matulka w Walwoliny rajdzie małopolskim, który przez ostatnie 3 dni rozgrywany był na wąskich i bardzo krętych trasach wokół Myślenic, Wadowic i Makowa Podhalańskiego. Wystartowało blisko 100 zespołów. Wakacje z RMF FM smakują wyjątkowo. Startujemy z akcją Pyszne, bo polskie i w każdą środę odwiedzamy inny region, gdzie tradycja spotyka się z pasją do gotowania. Jeśli znacie kogoś, kto tworzy niezwykłe potrawy, albo sami jesteście kulinarnymi mistrzami, zgłoście się do naszej akcji. Wypełnijcie formularz na rmf24.pl, a być może to właśnie do Was przyjedziemy, by opowiedzieć o Waszych smakach w faktach RMF FM. Jak udział systemów bezzałogowych we współczesnej walce na froncie wpływa na przewagę danej strony? O tym nasz dziennikarz Mateusz Chłystun rozmawiał z byłym rektorem Akademii Sztuki Wojennej, generałem Bogusławem Packiem. Dronowego przełomu w Polsce jeszcze nie widać, ocenia rozmówca naszego reportera. Jak zatem będzie wyglądała wojna przyszłości i na co powinny stawiać państwa chcące się skutecznie bronić?
Drony jako w ogóle bezzałogowce, które zmieniły, jak myślę, oblicze konfliktów zbrojnych na całym świecie, zmieniły też pewnie podejście armii do zbrojnych. zbrojeń. No właśnie, w jaki sposób? Czy to, co obserwujemy na Ukrainie, wpływa jakoś na to, jak armie światowe, w tym Polska, planują swoje zbrojenia?
Nie wiem, jak to będzie w Polsce, ponieważ tutaj dronowego przełomu wielkiego jeszcze nie ma, chociaż pewne plany pojawiły się i słychać, że to jest w przygotowaniu. Natomiast na pewno potrzebna jest zmiana, bo dzisiaj drony, które i po stronie rosyjskiej, po stronie ukraińskiej dominują w tej wojnie, jeżeli chodzi o jej skuteczność. Nie groźny już czołg Abrams, który był symbolem niezłomności i niezwyciężalności jeszcze niedawno, a dzisiaj dron rosyjski uderzył w Abramsa i Abrams ma problem, że tak powiem, z dalszym działaniem na polu walki. W związku z powyższym ta wojna pokazała, jaka będzie przyszła wojna, a w tej wojnie jeszcze jakie nastąpią zmiany. I przyszła wojna będzie w ogromnym stopniu wojną technologii. I dzisiaj już jest. Też tego nie widać i rzadziej o tym mówimy, bo łatwiej dostrzega się tam, gdzie jest ból, gdzie jest płacz, gdzie jest krew. Natomiast w tej wojnie działają bardzo mocno nowoczesne technologie po jednej i po drugiej stronie. To jest także wojna eksperymentu, to jest wojna testów. Nie tylko dla Rosji, dla Ukrainy, ale dla wielu państw. Proszę zobaczyć, jakiego postępu dokonała Ukraina. Z państwa, które zaczynało na poziomie II wojny światowej, jeżeli chodzi o uzbrojenie, w tej chwili jest państwem czołowy w Europie, jeżeli chodzi o zasoby bezpilotowców i możliwości bezpilotowców. Kiedyś jeden Bayraktar wysyłany z Polski podnosił emocje całego narodu, a dzisiaj coś tam jeden Bayraktar, oni sami produkują już, a Rosjanie produkują bezpilotowce, które mogą lecieć na 7000 kilometrów i są niezauważalne, dopóki nie uderzą w cel. To samo Chińczycy, którzy poszli ogromnie daleko, powiem bezpilotowce, ale to są nie tylko bezpilotowce, bo to są całe systemy do walki w powietrzu, czyli systemy, które również wspomagają te bezpilotowce. To jest coś, co każe weryfikować dotychczasowe plany, bo państwo, które może mieć tysiące czołgów, dzisiaj na pewno zdaje sobie sprawę z tego i władze tego państwa, że to może się okazać niewystarczające albo błędne nawet, jeżeli rozwiną się w takim tempie, będą rozwijać się dalej te technologie nowoczesne, tak jak to widzimy na przykładzie wojny na Ukrainie.
To jeszcze w trzech zdaniach, panie generale, na sam koniec wróćmy do tej ofensywy lądowej, która trwa na Ukrainie. Myśli pan, bo wspomniał pan o tym, że Rosjanie doszli już do zachodnich granic obwodu donieckiego. Wiemy też o Sumach, o tym parciu na to miasto, o parciu na Dniepropetrowsk. Myśli pan, że do tych granic armia Putina dojdzie i na tym poprzestanie, czy będzie chciała jeszcze w głąb Ukrainy cały czas się przedzierać?
Wszystko należy od planów Rosji. Dzisiaj Rosja ma te zasoby dość duże. I wszystko zależy od tego, jaka będzie reakcja Zachodu. Federacja Rosyjska poczuła się ośmielona postawą Stanów Zjednoczonych. Ja to jednoznacznie stwierdzam, jednoznacznie oceniam, że tak jest. Dlaczego? Dlatego, że pomoc militarna szła głównie ze Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj Europa próbuje to uzupełnić. Wielka Brytania daje 100 tysięcy dronów, miliardy funtów. Wielka Brytania także na funkcjonowanie państwa. Niemcy, Francja, Norwegia, Szwecja. Mógłbym mieć długo. Europa zachowuje się jak trzeba, ale na poziomie, na którym może się zachować, bo sama się zbroi. W związku z powyższym przewidywać jest dosyć ciężko. Na pewno Władimir Putin zdaje sobie sprawę z tego, że dość ciężko będzie na tym etapie zrealizować pełny cel strategiczny, z którym wchodził do tej wojny, czyli przejęcie całej Ukrainy w sensie jej podporządkowania Rosji. Niezależnie od tego, jak to by miało być w detalach, to widać było wyraźnie, że to chodziło o zmianę władzy na władzę prorosyjską i podporządkowanie bardziej na wzór Białorusi niż jednego z jakichś elementów Rosji. Stany Zjednoczone raz, postawa Europy dwa, też postawa własnego społeczeństwa. No nie ma co ukrywać. Jeden z większych problemów tej wojny dzisiaj to jest to, że Ukraińcy nie chcą walczyć. Że Ukraińcy stracili wolę walki, że są zmęczeni, zniechęceni również problemami wewnętrznymi Ukrainy, których też jest niemało. Dzisiaj nie jest czas, żeby roztrząsać i rozdrapywać rany, ale to też nie jest dobra sytuacja i ukraińskie władze w zbyt małym stopniu zapanowały nad różnymi negatywnymi zjawiskami wewnątrz państwa. Nie chcę już wracać i powtarzać o korupcji, o nepotyzmie, o różnych błędach, które Ukraina zna sama swoje. Ukraina z tym walczy, ale w zbyt małym stopniu, ale społeczeństwa to jest rzecz niesamowita zła. Wielki problem Ukrainy to jest demografia. Wyjechało 15 milionów. To nie są małe liczby. W samej Rosji jest 3,5 miliona. W Niemczech 1 100 tysięcy. W Polsce jest 1 000 000 oficjalnie zarejestrowanych, a ile jeszcze na budowach w różny sposób tam się znaleźli. Czechy 400 tysięcy. Stany Zjednoczone, Kanada. Ogromna migracja. Kto będzie pracował w Ukrainie? To jest kwestia dzisiaj najważniejsza, kto będzie walczył. Ale za chwilę będzie, kto będzie pracował. W Ukrainie zostało 28 milionów z ponad 40-milionowego państwa. A może sami Ukraińcy mówią, że może zostać 20, ponieważ nadal to parcie wyjazdu na zachód jest duże. Stąd te moje prognozy są prognozami dla Ukrainy może nie totalnie pesymistycznymi, ale długo bardzo terminowymi. Ukraina potrzebuje długiego czasu, no i zatrzymania tej wojny. Dzisiaj Putin nie zatrzyma się na pewno. Sądzę, że będzie dążył do realizacji działań wojennych do późnej jesieni, aż do pory deszczowej i im więcej zdobyczy, a zdobyczą jest nie tylko teren, bo nie teren już jest najważniejszy. Zdobyczą Putina jest zmęczenie narodu i doprowadzenie do sytuacji, kiedy naród sam wybierze prorosyjskie władze. I nie ma co myśleć, że to jest niemożliwe zupełnie. Gruzja pokazała, która była o wiele bardziej wtedy, kiedy to się działo, antyrosyjska niż Ukraina, a jednak wybrali prezydenta prorosyjskiego. Bidzina Iwaniszwili był zdecydowanie zwolennikiem Moskwy, kiedy dochodził do władzy. I konsekwencje tego wszystkiego do dzisiaj są takie, że daleka droga Gruzji do Unii Europejskiej, chociażby już nie mówiąc o NATO. W związku z powyższym to jest bardzo istotne, co się w tej chwili dzieje na Ukrainie, wewnątrz również. Putin sobie z tego wszystkiego zdaje sprawę i on działa na dwóch frontach. Działa na froncie wewnętrznym w Ukrainie i podbija w różny sposób te negatywy, które już wypełniły Ukrainę i ma w tym ogromny udział. To się samo też nie dzieje. Putin nadal dzieli Europę. Nie udało mu się w ostatnich miesiącach, to wygląda dobrze, Europa się skonsolidowała, Unia Europejska działa dobrze jak na możliwości Unii Europejskiej. No ale nie wiem, czy to jest wpływ Rosji, czy samo się zdarzyło, że nastąpiło jednak wyraźne zróżnicowanie pomiędzy dwoma istotnymi strategiami. Strategią Stanów Zjednoczonych i strategią europejskiej części NATO. I to jest ogromne zagrożenie dla Ukrainy także, a wielka szansa dla Putina.
Z byłym rektorem Akademii Sztuki Wojennej, generałem Bogusławem Packiem, rozmawiał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.